Witamy serdecznie w 584 odcinku podcastu GNM+. Ja prowadzę teraz, więc
nie
będzie fajnie.
Klaskania?
Zapomniałem o klaśnięciu.
To zrób.
To będzie takie klaśnięcie po już rozpoczęciu. I tak, no jest ze mną...
Paweł Stachyra.
Tak, Paweł, który chciał... I Mateusz Zdenowicz jest też. I Paweł chciał powiedzieć o jakiejś starej niemieckiej grze sprzed 30 lat chyba. Czy nie?
30?
Jezu, wydaje mi się, że lata 90.
Ale
nie?
Ten czas leci. Nie, no już 2000 któryś.
A czy to nie taka dosowa gierka tylko?
Nawet wiesz co, żeby naszym słuchaczom nie było źle, żeby nie myśleli sobie, że my tak sobie wymyślamy newsy,
kojarzę,
rzeczy.
Kojarzę nazwę, Software Tycoon.
Software Tycoon, chyba no, jakiś brzmi tak tym... popularnie, ale nie wiem czy filmik. 2002 rok wydana.
Okay.
I to był, no to była gra o robieniu gry, tak?
No tak.
W ogóle temat się zaczął od dźwięku picia jakby napoju, a później takiego nagłego bekania, bo w tej grze chodziło się tym ludzikiem po mieście fizycznie jakby, był taki element, że było to miasto, ono było takie przewijane, wiesz.
Jak w bitemapie takim 2D?
No coś w tym stylu. I po tym mieście mogłeś chodzić tam do różnych, wiesz, do wytłoczni, jakiś tego, nie?
Czy tam... Wow.
I
że jako deweloper idziesz z płyt ze swoją grą, tak. Fizycznie do...
I wsadzasz ją fizycznie do pudełka, jakby miałeś taki... Wiesz, jak były kiedyś jakieś takie gierki z gazetkami bardziej kierowane do dziewczynek, chociaż chłopców chyba też, typu ubierz swój tort, tam jakieś takie rzeczy. No na tej zasadzie działało tutaj składanie pudełka na premierę, wiesz. Wsadzałeś tam plakat jakiś długopis, coś tam ten, nie, to wszystko kosztowało. W każdym razie była też opcja podejścia do automatu z napojami, napicia się i to zawsze był ten sam dźwięk, gdzie on tak pije trzy łyki. Potem takie głośne beknięcie.
Okay, to było, już nie prezent.
To jest niemiecka gra z pełna niemieckiego humoru. Ale ten humor czasami mi się podobał, bo nie wiem, miałeś na przykład...
Bo miałeś 5 lat.
To też może.
Czy coś takiego?
Nie, no nie miałem 5 lat, ale moja siostra jak miała 5 lat, to grała sobie w tą grę i bawiła się windą, bo twoi przeciwnicy, masz dwie firmy, które z tobą konkurują i widzisz fizycznie, gdzie chodzą twoi przeciwnicy, oni są jakby w innych kolorach ubrań. Ale
no tak.
Dają, jak ty. Jest zielony i czerwony, ty jesteś niebieski.
Czy ty jesteś PlayStation, walczysz z Xboxem i Nintendo?
Coś tak jakby, no. Okay. Jak próbuje wejść do windy jeden z tych NPC-ów, twoich przeciwników, to możesz mu ukraść tą windę i tak pojechać tuż w momencie, kiedy on jakby przy niej jest i tym samym jakby na złość mu zrobić. Moja siostra siedziała całymi dniami w tej grze i to robiła. W ogóle to bardzo wciągające było tam. Właśnie zacząłem o tym humorze tak parę sekund. To było na tej zasadzie, że nie wiem, mogłeś pójść sobie do kina. I w kinie na bieżąco się wymieniały filmy, które były jakimiś tam wymyślonymi nazwami na bazie prawdziwych filmów, bo to się działo, jakby timeline jest ten sam co u nas, więc na przykład jest 92 rok i wychodzi Monster Park zamiast Jurassic Park, nie? I to na polski jakoś było przełożone bardzo prosto. Można było kupić prawa, wiesz, do robienia gry na podstawie filmu, ale...
Rozbudowany w ogóle ten... gameplay.
No tak i zastanawiam się do tego, ale na przykład obok mogłeś pójść zamiast tego do pizzerii. Ta pizzeria, tam na tym, na froncie nic nie kupowałeś, ale na zaplecze mogłeś wejść i na zapleczu mogłeś sobie na przykład kupić wirusa, jakieś takie podejrzane typy, wiesz, cygara były, jakieś takie te, mogłeś kupić wirusa i wysłać do konkurencyjnej firmy, mogłeś gdzieś tam podbić swoją sprzedaż, czy jakieś fałszywe recenzje zrobić, wiesz, takie rzeczy, których nie ma w grach generalnie, no bo gdyby dzisiaj deweloper zrobił w symulatorze robienia gry, że możesz kupić sobie recenzję, to byłaby i sytuacja, że recenzje naprawdę się kupuje, nie?
No, to prawda.
Także, no, Software Tycoon nie mogę... Nie wiem, czy to w ogóle na Steamie jest.
Nie, na pewno nie.
Jakby
nie sądzę.
Jakby to
jak
było
się googluje, to tego nigdzie nie ma. Jakby nie wyskakuje, więc pewnie to jest Abandonware tak zwany.
Nie, no jak Software Tycoon, to wyskakuje tylko to. Co ty gadasz? Szczególnie jeżeli włączysz w grafikę, bo...
A nie, mi chodzi o to, że jak kupujesz, wiesz, buy czy coś takiego, sklep, nie?
Aha, no właśnie...
To nie ma, tylko na Allegro możecie znaleźć.
Ja to miałem gdzieś na płytce, nie? I to już...
Widzę, że klucze chodzą po 500 zł.
O mój Boże, nie.
A nie, to jakiś co-manager Tycoon, to nie to.
Nie, to jest co innego, no. Bo generalnie jak się wpisuje Software Tycoon.
A nie, sorry, na Allegro za 15 zł.
O, ekstra.
Jaka okładka.
Bo... No i ta grafika tam wyglądała. Trochę jak takie stare CGI. Tylko cała gra tak wyglądała jakby w tym.
Bo mi się tanio ktoś sprzedaje, to folii.
Ten Game Dev Tycoon i mam wrażenie, że ta
to jest nowsza gra.
Miała, no to jest nowsza, ta co tak dużo szumu narobiła i ona jest i w wersji na mobilnej, i w wersji zwykłej i ona tak przyjmując, dla mnie nie miała w ogóle duszy przy tym, co było w Software Tycoon.
No bo taka w miarę...
A była bardzo podobna, w sensie pod wieloma względami tworzenie tych gier wyglądało trochę podobnie, też trzeba było balansować.
Tak, ale to Game Dev Tycoon był bardziej klikaniem po prostu w okienka, tam nie było za bardzo chodzenia
tak,
w
tak, tam jeszcze mnie denerwowało w ogóle w Game Dev Tycoon, że mechanika była tam oparta o takie jakieś z góry założone schematy. Wiesz, nie było losowości zbyt wiele, tylko to wyglądało tak, że możesz sobie znaleźć poradnik i na przykład chcesz zrobić idealną grę akcji, weź tutaj slider na 80%, ten drugi na 70%,
no, tak
jest jeden przepis na wszystko, a potem już ta losowość tylko wynika z tego, jak dobrych masz pracowników.
Okej, okay, ale stop już,
to jest
koniec.
Cold open taki o Software Tycoon.
Czy grałeś w jakieś nowsze gry? Czy tylko wspominałeś Software Tycoon?
Ja wspominałem, ale to
tylko wspominałeś dawno. Stare niemieckie gry, twoje ulubione gry
niemieckie, tak.
Gothica i Software Tycoon.
O Gothicu nic nawet nie powiedziałem, Marska, już przy tym jesteśmy, to polskie gry też możemy omówić.
Jakie na przykład?
No Gothica.
A, nie, mi chodziło o to, czy w coś grałeś.
Tak, grałem.
Ale czy coś, o czym chcesz powiedzieć?
Teraz do słuchacza nie było mnie, no bo wiadomo, no jest okres najpierw świąteczny,
a właśnie Paweł
później
jest.
Sylwestrowy.
Tak, Jezus Maria.
Zawsze kiedy akurat wypadał wtorek, to albo wracałem ze świąt, albo wracałem z Sylwestra, albo ostatnio wracałem z urlopu.
A to nie słuchałeś naszych podcastów, bo my budowaliśmy narrację, że ty cały czas jedziesz od tego pierwszego wyjazdu i ty cały czas jesteś w trasie, wiesz.
Tak, no to byłem cały czas w trasie, tylko po prostu to była inna trasa za każdym
razem.
No właśnie
zburzyłeś teraz tak. Opowieść.
Ale to dalej prawda, tylko to były oddzielne trasy. Ale no, w międzyczasie to sobie tak pograłem. Co ja tam grałem? No na przykład zagrałem w dalej Warhammer.
Jej.
No, ale to jest bardzo fajna gra.
Ja wiem. Jest ten, zacząłem grać się leśnymi elfami, ale jakoś totalnie mi nie leżą. Czemu? System rozgrywki. Nie wiem, jak się tak dziwnie z tymi drzewami.
Właśnie
taki zupełnie inny.
To, że nie mógłbyś ekspansji robić.
Tak, ja długo nie grałem w to, więc chyba najpierw zagram czymś prostszym, w sensie takim bardziej tradycyjnym jednak.
Ja na start zawsze, i to jest moja ulubiona rasa, proponuję orków. Bo orkowie są aktualnie, też są bardzo OP.
Znaczy, mówiłeś, że poprawili ich, jakoś tam i zboostowali.
Tak, bo tam była w ogóle, całkiem im od nowa mechaniki zaprojektowano i generalnie kampania wygląda tak, że masz iść i bić. Jakby super. Nie masz ekonomii, twoja ekonomia to nie jest jakieś tam grzebanie w kopalniach, żeby złoto wyciągać, to by mali ludzie. Ty zajmujesz się tłuczeniem, w sensie idziesz, tłuczesz i możesz w każdej wiosce, którą podbijasz, w każdym najmniejszym tam zakątku, zbudować taki specjalny budyneczek, który daje ci tam 1% czy 2% do ilości lutu, jaki dostajesz na przykład pod koniec bitwy, czy po splądrowaniu czegoś. I to się tak zaczyna kumulować, że później, nie wiem, na naturę z samych bitew tam wyciągasz sobie po 50 tysięcy.
Ale też oni mają coś takiego jak porządek publiczny, czy nie?
Że no mogą mają, bunty, ale nie? Kogo to? Jakby nie wiem, to... Masz największe armie, masz najtańsze armie, w sensie tanie dosyć są, jednak nie jak Skaveni może, ale...
Myślę, że jestem spaczony, bo mi się bardzo podobała kampania chaosu tego łączonego, nie? To była bardzo prosta kampania.
Daniel? Ale co? Mówisz w
trójce.
Nie w Immortal Empires, nie, tylko w tej trójce. Podstawowej. Mm-hmm. Okej, okay, mówi się na to Daniel tak trochę z żartem. Ten demon, że on jest tam, bo sam sobie go tworzyłeś, o to ci chodzi.
No. Choć to było bardzo łatwo, bo nie było za bardzo się czym przejmować, mam wrażenie tam, bo nie było właśnie żadnego tam, chyba nawet porządku publicznego nie trzeba było pilnować, ani tam...
Jak to? Normalnie
trzeba
masz porządek, wszystko, w każdej tej. Fajnie. Coś wspomnienia ci się rozmywają.
Ale na pewno nie trzeba było aż tak pilnować ekonomii wszystkiego jak u innych, mam wrażenie.
No, to mi to najmniej trzeba, tak szczerze, już zagrałem sobie teraz, odkąd mam już wszystkie DLC, to tak w tym Immortal Empires sobie zagrałem kilka już kampanii, tak z 5 razy zrobiłem.
Jezu.
I powiem ci, że jedyna frakcja, gdzie się naprawdę nie przejmowałem ekonomią, to orkowie, bo oni...
A masz Beastmenów?
Mam wszystko.
Okay, bo podobno
Beastmeni są... jeszcze nie grałem.
Podobno, bo czytałem, że są teraz naprawieni, są fajni, nawet OP, a kiedyś
tak,
byli do dupy.
Są. Bo kiedyś byli najgorszą rasą.
No właśnie.
Tak samo jak orkowie wcześniej byli jedną z najgorszych, a tego, bo oni czasami siądą i tak naprawdę mocno poprawią. Na przykład teraz będzie nowy dodatek, bo zanim właśnie będzie nowy dodatek, to jest jakby ten ostatni On będzie zupdate'owany. Prawdopodobnie to będą w ogóle nowi lordowie, jakoś tego. Chodzi o to, że ludzie nie podobało, tak, nie podobało im się, był bunt wielki społecznościowy. Tam wspominaliśmy o tym, że ludzie bojkotowali,
ostatnio przepraszali,
bombowali. Tak, oni przepraszają co za dwa razy w roku, szczerze mówiąc. To nie wiem, czy coś się nauczą, ale przynajmniej wydadzą coś konkretnego dla tych, co już mają ten dodatek. I co ciekawe, tam się pojawiało na IMDb sporo przecieków, czy takich tego typu stronkach, gdzie ludzie już wcześniej się pochwalili, że coś nagrywali. No i tam się domyślają ludzie, że no, paru lordów może przyjść, ale pojawili się ludzie Tygrysy, zdaje się. I to jest ciekawe, bo oni najprawdopodobniej, w sensie chodzi o potwora, który jest czy tam...
Pół człowiekiem, pół tygrysem?
Tak.
Czy tam jak centaur, tylko że...
Coś z tym. No bardziej myślę, że jak w Szczują Ludzie są, czy coś takiego, nie?
Okay. A, no.
Jak w jakimś, nie wiem, czy w WoWie tak jest. Czemu? Ale no kojarzysz, nie? Jak Khajiity w mm-hmm. tym. Albo coś w ten deseń. Ale oni są z Indu. A Ind to jest ciągle jakby nie zagospodarowana przestrzeń na tej mapie. I wow. Oni wcześniej się zarzekali, że nie będziemy już powiększać mapy. Proszę, ale oni cały czas zmieniają mapę, jak dodają jakąś nową frakcję. A szczerze mówiąc, na ten moment jedyne, co ich dzieli od tego, żeby rozwinąć, to tylko Games Workshop, bo oni jakby muszą dać pozwolenie na każdą nową rasę. Mm. Szczególnie jak to są takie rasy, których nie ma w figurkach. Tak jak Katai był, nie? Ale teraz, na przykład, teraz jakoś na dniach była albo będzie premiera figurkowej wersji Warhammera Fantasy znowu, bo ta gra została zakończona.
Zrebootowana.
W ogóle jakby sequel zrobili, który jest jak Warhammer 40,000 bardziej. Ale teraz zrobili jakby
reboot. No, że teraz wracają, o to mi chodzi.
Że dwa nowe pudełka wychodzą właśnie i robią, to się nazywa The Old World teraz.
No. Czy tak jak ludzie nazywali starego Warhammera zawsze.
Tak, główną część nazywają, to z pojedynki tą jakby mapę. Ale no to ciekawe, bo to może okazać się, że w przyszłych dodatkach, to jest jakby news trochę, że pojawi się, wiesz, nowy kontynent. A tymczasem już w tych nowych, w tym nowym dodatku, który wyjdzie po tym, jak update wyjdzie, bo już wiadomo, że będzie Thrones of Decay się nazywa.
A jak nowy kontynent? Przecież masz Europę w Total Warhammerze. Czy chodzi teraz o Indu kontynent, czy o czym ty mówisz?
O Ind, tak. Ale o co? Że jak powiedziałem, że
The nowy kontynent się pojawi w dodatku.
A, tak, że nowa część kontynentu, no bo tam mamy ciągle...
No część to tak.
Widziałeś
tak.
tą mapę Immortal Empires całą już, bo jakby są elementy, właśnie odpowiednik Indii, bo tam no, Warhammer ma mapę, która wygląda jak kopia naszej, tylko trochę powykręcana.
Mnie to nie dziwi, bo oni nie mają... Nie wiem, czy oni mają w planach jakiegoś innego dużego Total War'a, więc będą doić to.
Tak, no. Ale muszą... Wiesz, muszą stąpać ostrożnie przy tworzeniu nowych ras. Oni nie mają jakby już nowych ras to bardzo do zrobienia tak naprawdę, tylko dodatki do tych obecnych, a no fajnie byłoby, wiesz, jakiś ten Nippon mogliby zrobić, czyli tą Japonię, Kuresh, czyli bardziej Indochiny, Ind, czyli Indie, Arabii. Wyszedł mod z tydzień temu, taki bardzo duży, popularny, który dodaje Arabię i ona jest taka bardzo, wiesz, latające dywany, dżiny, te sprawy.
Wow.
Ale, bo oni się trochę bali tego tykać, bo to tak,
stereotypowe że, takie.
No tak, to lore zostało napisane w innych czasach, tak samo jak Katai, ale Katai naprawili, to i to by zrobili. No. A tym nowym Thrones of Decay, czyli tym dodatku, co miał wyjść w lutym, ale będzie przesunięte najprawdopodobniej dalej, z kolei będą naprawiać od nowa, robić prawdopodobnie Imperium i Nurgla. Więc, no szczególnie to Imperium, to może być jakaś
okay.
W każdym razie fajnie tam się dzieje w Warhammerze, to prawie jak temat. Aczkolwiek no tam społeczność dalej tak się nie ufa. W ogóle oni wydali też darmowe DLC do Faraona, bo tam za Faraona zwroty pieniędzy robili.
Tak, robili zwroty pieniędzy i...
Ja jestem ciekaw, czy my mamy na koncie jakiegoś domowym, bo my tą grę mieliśmy za darmo. Jestem ciekaw, czy oni rozróżniali, czy może to masowo poszło, bo... To było automatyczne i to były zwroty nie w formie pieniędzy, tylko w formie tych pieniędzy.
Nie, chyba z tym to rozróżnia jakoś, bo...
Że klucz otrzymany za darmo, tak?
Tak, jak masz klucz za darmo, to nie masz takiej opcji, nie? Zwrot pieniędzy, więc to pewnie...
No tak.
To musi być kopia eligible for, wiesz,
tak, ja wiem, że oni rozróżniają, tylko tak się...
Już się za darmo pieniądze?
Całkiem automat. No wydałbym na...
Dodatki
do tego. Tak. Ale
to fajnie.
To tyle się działo, pięknie było.
Czyli Total Warhammer.
Tak.
Polecamy. Jak już wracacie po skipnięciu tego fragmentu o Total Warhammerze, to ja mogę powiedzieć, że grałem sobie, więcej grałem w... kurde, zapomniałem nazwy. Sovereign Syndicate. Tak się czyta słowo Sovereign? Sovereign Syndicate. Czyli gierka, która zadebiutowała wczoraj na Steamie. tak jak zapowiadałem tydzień temu, że zaczynałem w nią grać praktycznie wtedy. I to jest gra a la Disco Elysium. Nie jest tak zachwycająca jak Disco Elysium, nie zaskakuje tak jak Disco Elysium, wiadomo. Bo jednak
czekaj. Czyli w sumie nie jak Disco Elysium. Ale to jest to, co systemy ma takie same prawie.
Tak, o to chodzi.
Kurde, to ja też w to zagadę na przyszły tydzień.
No to właśnie mówiłem Mateuszowi, że może załatwić ci klucz, ale może nie pamiętał, bo ja nie wiem, co on robi. Czemu on nie załatwia nam kodów teraz?
Czy Mateusz, uspokój. Mamy wymyślić, dlaczego go dzisiaj nie ma?
Nie, po prostu go nie ma,
tak
bo...
tak samo, jak on wymyślił.
Bo też jest, też ma odjazd.
Dobrze powiedziane.
Ale w każdym razie to jest gierka, no nie, bo Disco Elysium było takie bardzo, że momentami naprawdę zaskakiwało, nie? Albo tymi interakcjami, albo dialogami. Poza tym, że było bardzo dobrą grą, a to jest po prostu bardzo dobrą grą może, ale naprawdę bardzo przyjemna przygoda.
Mamy Disco Elysium w domu.
Tak, no ale to tak wiesz, to tak źle brzmi, jak tak się mówi, bo to nie jest zła gra, czy tam średnia, to jest naprawdę dobra gra. Krótka całkiem, bo 10 godzin może zająć przejście. Nawet chyba nie cały, jak widziałem, jak ktoś tam szybciej zrobił na YouTubie. Akcja jest osadzona w takim świecie steampunkowo-wiktoriańskim, to jest Londyn. To jest trochę jakbyś połączył Arcanum z Shadowrunem. Tylko, że Shadowrun to jest oczywiście cyberpunk, ale no, chodzi o to, że są różne rasy, nie? Tam minotaury, jakieś my tu gramy, jak się nazywa taki z rogami, co chodzi? Minotaur właśnie. My gramy minotaurem, bo są jeszcze centaury, krasnoludy i w ogóle, więc to mi się skojarzyło z Arcanum i z Shadowrunem. To są różne rasy. Mamy trzy postacie. Jest kolejność jakby, że jeden rozdział to jedna postać. Właśnie gramy tym minotaurem, który jest uzależniony od alkoholu i tam w ogóle trochę jak ta postać z Disco Elysium, ma takie problemy podobne. I też ma długi i w ogóle pojawia się u niego jakiś tam koleś, który w ogóle tajemniczy jakiś typ, który każe mu robić jakieś rzeczy. I to jest odkrywanie swojej przeszłości tutaj, bo on tam w sierocińcu też był, w ogóle cała tam historia. Jest druga postać, to jest kurtyzana, która chce się wydostać z Londynu. Jest jeszcze krasnolud, łowca potworów, który ma pomocnika, robota, którego sam skonstruował. No i potem te historie się wszystko łączą, bo tu jest cała intryga w tym Londynie, tam może jakieś tajemnicze organizacje działają i tak dalej, więc no.
Ja to widziałem tą grę, w sensie przed premierą, nie? I się tak zastanawiałem, czy to już nie jest przekroczenie tej granicy inspiracji, jeżeli chodzi o ten system. Nawet układ okien, nie? No bo
no tak, jest bardzo podobny. Jest bardzo podobny.
Jest identyczny.
Ale
po prawej.
Mi to nie przeszkadzało, jakoś powiem ci. No jakby jest fajnie napisana. Tak, są tak jak w Disco Elysium mamy na przykład jakąś tam cechę charakteru, która coś mówi w naszej głowie. Tylko nie w przypadku każdej postaci, ale w przypadku na przykład tego Minotaura to najbardziej jest odczuwalne.
Ale to nawet, jak ja tak widzę, nawet ikonka obok jest.
Tak, są ikonki.
To nazywa chyba podobnie jakieś.
Są ikonki tych oczywiście naszych cech, tak. I też są na początku, tworzenie postaci jest bardzo takie skromne, bo tutaj wybieramy tylko jakby...
Jak w Disco Elysium.
Wybieramy jakie statystyki mamy najbardziej rozwinięte dla danej postaci, potem wybierając opcje dialogowe związane z konkretnymi opcjami jakby charakteru, cechami, rozwijamy cechy charakteru, zyskujemy nowe opcje, zyskujemy też takie pseudoczary, które też możemy wykorzystywać w dialogach potem. Więc to są ogólnie same dialogi. Nawet jak macie walkę, to jest też poprzez dialogi jakby ta walka opowiadana. Tak jak w Disco Elysium, przestań.
Nie no, to też tak jakby...
Oj tam, a jak ci powstały Battle Royale na podstawie Battle Royale, to też. No
znaczy Boże, wiesz, no. mi nie przeszkadza jakby... szczególnie jako użytkownikowi, przepraszam was bardzo.
Straszne, no.
Jako użytkownikowi, komuś kto sobie pogra, to nie przeszkadza, że jakby ktoś by użył tego samego systemu. No fajnie, znam już ten system, jest spoko. Ale to jest na tyle unikalne, wiesz co chodzi, tak się ten... Że dziwnie się patrzy na taką grę, kiedy...
No może. To tak jak Foam Stars to od Square Enix i Splatoon. Kojarzy to, co się pianą strzela?
Tak,
Foam Stars?
To
coś w tym stylu.
Jakby, no to też mówiliśmy, że to jest plagiat.
No właśnie. Więc, ale no i podobno Foam Stars jest fajną grą, bo ludzie, co grali w betę, mówią, że fajna. I Mateusz też grał.
Bo Splatoon jest fajny. Jakby to tak samo działa tutaj, mam wrażenie.
Ale no tu też musisz mieć historię dobrą i postaci, a to jest bardzo fajne.
Okay.
Więc wiesz, nie wystarczy tylko skopiować, bo
postaci są... chyba nie wystarczyło, bo tak premiera była już dawno temu, była wczoraj.
Tylko tak 23 opinie?
23 recenzje.
Ale 100% pozytywnych.
Wow, nieźle. Ale 23 opinie dzień po premierze.
Co jest dziwne, bo wiem...
Powiedziałbym, że to jest taka premiera.
To dziwne, bo wiem, że nawet duzi youtuberzy zrobili z tego materiały.
Ja widziałem, że w opisie mają recenzje jakichś dużych...
No ciekawe.
Stronek z gierkami, także to nie jest tak, że...
Recenzja na kanale M. Zdanowicz w piątek, zapraszam. Natomiast no fajna gra. Jest chyba demo, nie wiem czy jeszcze jest, może usunęli, bo niektórzy deweloperzy mają taki głupi zwyczaj, że usuwają te demo, jak jest premiera gry, ale na jakiejś wyprzedaży kiedyś kupić bardzo polecam, jak lubicie właśnie takie gierki. Narad, bo to jest głównie, można to traktować jako grę przygodową tak naprawdę, nie? Disco Elysium Light nazwałbym tak tę grę. Bardzo fajne z uniwersum przede wszystkim.
Nie mogę wejść...
Psujesz Steama? Paweł właśnie zepsuł Steama.
Tak, nie mogę wejść
jak macie teraz problemy ze Steamem, to dziękujcie Pawłowi, bo zepsuł.
Bo jest napisane, że jest znaczy na tą stronę.
Bo chciałeś pokazać, tego. Że chciałeś dać, że jesteś z 1901 roku i popsułeś internet.
To ty tak dałeś. No nieważne, bo chciałem zobaczyć, czy na stronie jest ciągle demo.
Nieważne.
Przejdźmy do naszych słuchaczy, którzy myślą sobie, czy demo Sovereign Syndicate jest ciągle dostępne?
Jest.
I ja im odpowiem. Otóż jest.
Tylko w tym głupim stylu, bo też Steam ma dwa
zwykle się szuka na zielono wielkiego napisu demo, to jest tam, gdzie normalnie byście kupowali na stronie Steamowej, a to jest tak jakby po prawej schowane.
Niebieski przycisk.
Tak, gdzieś koło, tam gdzie są te wszystkie informacje typu, czy jakich kontrolerów można używać, jakie są języki i tak dalej.
Mniejsza
z tym. Sobie znajdziecie. Wszyscy musicie zagrać w demo i jak jest możliwe zostawienie recenzji po demie, to zostawcie recenzję, żeby nabić im tam nawet negatywną.
Nie jest, nie uspokój się.
Nie no, pozytywa.
Natomiast to by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, w które grałem. Grałem jeszcze w Dota Age trochę więcej, ale to na audycji możecie posłuchać, bo tu nie chcę przedłużać. Bardzo fajna gra, przytłaczająca pozytywne recenzje. Jedna osoba zrobiła.
Dota Age.
Zarządzasz wioską, to jest takie trochę, wiesz...
Dotycz.
Ludzie to porównują do RimWorlda, ja nie grałem w RimWorlda, więc nie wiem, ale że masz jednostki, przypisujesz im różne rzeczy, żeby robiły.
To dokładnie RimWorld, ale w sumie...
Tylko, że w turach to jest.
Cały gatunek jakby...
No właśnie,
cały gatunek. W turach?
Tak, to jest takie unikalne i ma taką graficzkę retropikselową, taką przyjemną.
To jest ciekawy.
I taki dziadek stary lata i krzyczy na ludzi, żeby coś robili.
RimWorld, ogólnie takie gry to są, ja mam wrażenie, że inspirowane jakimiś rzeczami typu Dwarf Fortress.
No.
Że to jest ten gatunek właśnie, że masz...
No to coś z tyłu, tylko to jest o wiele, wydaje mi się, prostsze jednak.
Niezależne od ciebie i robią sobie co chcą, ale... To turowość mnie zaciekawiła, bo mi się wydaje, że w tym
bardzo
najbardziej odstrasza właśnie ilość tych rzeczy, które trzeba ogarniać.
Nie jest stresujące w ogóle dzięki temu, nie? Fun fact, dzieci mogą robić wszyscy tutaj. Klikasz na domek, wybierasz, klikasz serduszko, jak na przykład dwóch facetów jest naraz, to
a w tą
też mogą zrobić dzieci. Taki smaczek.
No, ale to tak się zastanawiam, bo z jednej strony fajnie, że jest turowo, no bo... Nie ma tego denerwującego stresu. No, ale z drugiej strony właśnie ten stres i te takie przypadkowe rzeczy, co się tle
Bo i tak musisz planować, to bo tu jest coś takiego, jak masz na przykład i pogoda może mieć negatywne efekty, więc musisz się przygotowywać zawczasu na pogodę, musisz zawczasu się przygotowywać na takie jakby klątwy, uroki, bo ten twój mędrzec jeden przewiduje coś tam i musisz, więc trzeba planować z wyprzedzeniem różne rzeczy.
Jak się nazywa?
Dota Age. Okay. Trzeba też rozbudowywać wioskę cały czas regularnie i tak dalej, więc jest naprawdę fajna rzecz. Dobra, jest na koncie Gram na Maxa Steamową.
Ale sobie pogram.
Więc tak, to było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, w które graliśmy. Jeszcze wróciłem do Battlefielda 2042, ale nie ma co o tym gadać, bo to Battlefield po prostu.
Wróciłem w takim razie do XCOMa.
Fajnie. Jeżeli chodzi o tematy, wybrałem dużo ich, no bo nie ma takich dużych tematów, natomiast za tydzień będziemy mieć trochę do pogadania,
tak?
No bo będzie po konferencji Microsoftu w czwartek, nie? Więc będzie 10 minut gameplayu z Avowed, będzie Indiana Jones, będzie, no przecież o tym rozmawialiśmy tydzień temu, jak się nie było. Wszystko to będzie pokazane, spodziewamy się...
Znakomicie.
Tak, różnych rzeczy. A propos Xboxa, to Stalker ukaże się 5 września, potwierdzono przed chwilą. Więc przesunięto, bo to było co czas Q1, Q2, 2024, ale przesunięto datę premiery. Także tak, Stalkerek.
No ciekawe, że wyjdzie wtedy. No, tak, chociaż...
Myślę, że tak. Dla mnie to może wyjść z bagami. Dla mnie to może wyjść z bagami. Niech to wychodzi z bagami, nawet whatever, trudno. I jeszcze dziś zapowiedziano, że Frostpunk 2, taki mini news. Frostpunk 2 wyjdzie w tej połowie roku. Nie podano konkretnie daty, tylko że przed wakacjami. I że będzie day one w Game Passie. Co ciekawe, to mnie zaskoczyło w sumie, że Frostpunk 2 i trailer jest gameplayowy, już bardzo fajnie wygląda jak Frostpunk, ale o wiele ładniej, więc...
Czy masz, powiedz mi, czy masz może w newsach, które wybrałeś dzisiaj, taki, który jest o jakimś pozwie?
Nie. Jakiego masz newsa?
Bo to jest coś nowego.
O Nexona chodzi?
Co?
Nexon?
Nie.
Uwaga. To dawaj.
Zgaduj.
Activision. Ubisoft. Nie. Jakaś inna duża firma.
W miarę chyba bardziej lubiany wydawca?
Sony, Microsoft, Nintendo, no dobra.
No dobra, nieważne. Słuchaj, Take-Two pozwało...
A, widziałem, tylko nie otwierałem, tak wiem, o co chodzi. Pozwało Remedy, tak?
Remedy, tak. A wiesz dlaczego?
Bo literka R w nazwie Remedy za bardzo im się kojarzy z Rockstarem.
Tak, i są właścicielem Rockstara.
Tak, i Take-Two nie chce, żeby... No także tak, ludzie są dziwni. Bo oni, ciekaw jestem, czy ma to związek to... z tym, że oni pracowali nad Max Payne'em Remedy, wiecie, i tam może to mają tam bardziej...
Jakieś powiązania są między nimi tam w przeszłości.
Może się nie lubią, już dlatego tak jeszcze ich szkolują.
Ale warto zaznaczyć, że ponoć to jakby słowo, które lata, czyli właśnie ten pozew, to nie jest takie do końca precyzyjne, bo to tak po prostu jakaś tam procedura dotycząca samych znaków towarowych, tak? Więc myślę, że się jakoś może dogadają.
Take Two, gona Take Two, co zrobisz? Natomiast... Co ty tam jeszcze chcesz powiedzieć? No mam tu
może newsy. Może być kwestia... A, dobra. Miałem mówić, że może być kwestia, że wiesz, wstydzą się, że remake'i Maxa Payne'a będą beznadziejne i nie chcą, żeby ludzie pomyśleli, o, to Rockstar zrobił.
Czemu tak myślisz, że beznadziejne?
Nie będą, ale wiesz, o co chodzi. No.
Słuchajcie, okazuje się, że Ubisoft chce przyzwyczajać graczy, żebyśmy już nigdy nie posiadali gier na własność. To jest właśnie jakby robione poprzez subskrypcję Ubisoft Plus, której swoją drogą cena rośnie od stycznia. Nie pamiętam o ile, ale wzrosła.
Ktoś to subskrybuje?
Moim zdaniem na gry Ubisoftu się opłaca na
kupić. Miesiąc, ale to...
No ale po co masz, jak chcesz przejść Avatara, czy pograć w Assassina, to po co ci więcej?
No wiem, tylko mówię jakby...
Prince of Persia już jak najbardziej...
Subskrypcja z natury raczej powinna trzymać klienta, chociaż podejrzewam, że oni i tak... Najwięcej trzepią z ludzi, którzy zasubskrybowali sobie na jeden miesiąc.
No i jednak Microsoft im trochę odpala, bo jak masz Game Passa Ultimate, to masz też podstawową wersję chyba.
Tak.
A nie, to EA Play, sorry. Ale jest tam też dużo gry z Ubisoftu.
A nie, faktycznie, bo my kiedyś gadaliśmy o tym, że jest, ale się okazało, że po prostu gry udostępniają konkretne z tego, z Ubi.
Zobaczymy. Natomiast chodzi o to, że Philip Tremblay, dyrektor do spraw abonamentów powiedział, że nie chodzi o to, by zmuszać użytkowników do podążania tą czy inną drogą, ale o to, że oferujemy zakupy, oferujemy subskrypcje i te preferencje gracza są tu ważne. Niektórzy z kupujących decydują się obecnie subskrypcje, ale wszystko działa. Jeszcze przyznał, że nie posiada kryształowej kuli, co prawda, ale jego zdaniem przyszłością są właśnie subskrypcje. Chociaż nadal stanowią podobno, co mnie dziwi akurat, że nadal stanowią względnie mały wycinek rynku. Ciekawe, skąd mają takie dane, czy mówią tylko o sobie i myślą, że to jest rynek.
Tak, mówią o sobie na pewno, bo...
No bo nie mogą mieć danych, na przykład PlayStation Plus, nie? Czy
tak,
Game Passa.
To jest bzdura w ogóle, że mały. Znaczy, na pewno nie największy, ale...
Ale też nie mały.
Bez przesady, no. Inna rzecz, że on tak mówi, jakby odkrył subskrypcję, nie wiem, jakby był 2018 rok czy coś i on
tak,
mówi,
wow,
subskrypcja z gami? No. Słuchaj, mam pomysł.
Mówi, że widzimy, że gracze są przyzwyczajeni do posiadania gier, jak było w epoce DVD, przyzwyczajenia konsumentów muszą się zmienić, powiedział jeszcze, muszą poczuć się komfortowo, nie posiadając kolekcji CD czy DVD. Taka transformacja w grach odbywa się nieco wolniej.
Ale przecież już się odbyła, każdy kupuje na... platformach wybranych, wersje cyfrowe.
Wiesz, jakby... Wydaje mi się, że tu też chodzi trochę o, bo zagranica jest bardziej niż Polska konsolowa, a wydaje mi się, że na konsolach więcej graczy jednak nadal, na pewno więcej graczy konsolowych niż pecetowych kupuje pudełka, nie?
No o to chodzi.
Więc są tylko nadal...
pecetowi nie mają napędu.
No właśnie, ale też są nadal popularne, wydaje mi się, pudełka na konsolach. Ale to ciekawe jest to, co on mówi, nie? Że w ogóle chodzi więc o to, żeby gracze poczuli się komfortowo z nieposiadaniem gry. Co to w ogóle za teksty, nie? Takie, jakby to był taki, jakby tam siedzieli w takim, wiesz, pokoju złoczyńców i planowali ten upadek fizycznych tych. Ale sam jeszcze się chwali na końcu, że sam nadal ma dwa pudła DVD i rozumie graczy.
Tak, rozumiem graczy, jakby...
Ale płaci abonament, nie?
I się podciera potem tak jakby łezka mu taka się wokół zbiera i on sobie go wydziela $100.
Dla Ubisoftu w ogóle ten abonament, mi się wydaje, że to jest ciekawa rzecz, no bo oni nie wydają gier za często, nie? To nie jest Microsoft, że mają bardzo dużo tych gier. No, nie wydają tak aż tak często
parę
gier.
Parę razy w roku, nie?
No ale nie aż tak jak Game Pass czy Play, te nowe gry nie trafiają tak często do ich abonamentu, jak w Plusie czy w Game Passie.
Czy w EA Play nawet, bo to byłoby chyba lepsze porównanie EA Play kontra Ubisoft.
No tak, to prawda. To porównywalnie, nie raczej.
No nie, właśnie wydaje mi się, że jednak Ubi trochę mniej tego ma. Chociaż ja jestem ciekaw, może u nich na tej, znaczy ciekaw, nie jestem w ogóle ciekaw w tej subskrypcji, natomiast może tam oni wrzucają jakieś zewnętrzne tytuły albo jakieś...
W Ubisoft to pewnie, w EA Play tak?
Właśnie o to mi chodzi, okay. Że tam są. A...
Tylko też nieczęsto, nie?
A wydaje mi się, że tutaj może też...
Jak sprawdzałem ostatnio EA Play Pro, to tam tak naprawdę było... Bo FIFA byłem ciekaw, ale ostatecznie zobaczyłem, że w Game Passie jest 2-3 i pograłem w 2-3 online i rozwaliłem jakieś dzieci tam 5-0, które grały wszystkie Realem albo Barceloną.
Jak masz EA Play, to czasami masz Przecież nie, no na Game Passie też. Bo FIFA przez jakiś czas nie była, ale mi się myli, bo ona nie była na Xcloudzie jakby.
Nie wiem, wiem, że na przykład, co ciekawe, FIFA 2-3 jest tylko w Game Passie, nie jest dostępna do kupienia, ani na Steamie, ani nie jest dostępna na rodzinie do kupienia, już ta poprzednia, nie?
Naprawdę?
Tak. Ani nie ma...
Oni ściągają jakby...
Nie wiem, nie ma na PlayStation Store też w ogóle do kupienia FIFA 2-3.
Mówisz to taka oficjalnie? To jest tak, oficjalne tak. Info, którym się dzielisz z naszymi słuchaczami i jeżeli teraz wyjdzie,
tak, bo nawet
nie okaże się, że to jest kłamstwo, które wymyśliłeś na poczekaniu?
Bo dostałem hajsik na gierki pod choinkę na karcie takiej, wiesz, i właśnie sprawdzałem na PlayStation Store, bo była promka i nie było poprzedniej FIFA. Także tak, więc ciekawa sprawa. Oczywiście wydaje mi się, że zdanie wasze, czy naszych słuchaczy, / widzów co do abonamentów i tak dalej, jest raczej przeważające w stosunku do pudełek, ale dajcie znać, może nie a propos pudełek, bo już raczej znamy wasze zdanie, ale czy korzystaliście z Ubisoft Plus kiedyś? Czy na potrzeby jakiejkolwiek gry wykupiliście ten abonament, czy jak już kupowaliście gry Ubisoftu, czy chcieliście w nie grać, to kupowaliście po prostu rok po premierze, czy coś takiego.
A, słuchaj.
Więc dajcie znać.
Swoją drogą ja tak sprawdziłem tutaj. No. Możesz kupić sobie subskrypcję. Faktycznie, ja tak wyszłam, jestem nawet nie na stronie sklepowej, tylko na stronie jakby FIFA, tej, oni robią podstronę jakby, nie?
Możesz sobie kupić EA Play.
Ale wiesz co, ja teraz tak przez chwilę pomyślałem, czy oni tak robią co roku, ale nie, przecież im się skończył ten deal.
No właśnie, dlatego tak.
I dlatego, ja w ogóle tak nie dotarło do mnie, że to dlatego i myślę sobie, Ale taktyka paskudna.
A wiesz, pewnie deal na subskrypcję jest dłuższy, może wiesz, niż na sprzedaż? I że mogą jeszcze mieć subskrypcję, ale już nie
ja
mogą
myślę,
sprzedawać?
Że w ogóle mogą, jakby co. No nie, już mają tą grę na tej platformie.
Nie wiem, jak to działa. Nie wiem. Jakby, no. W każdym razie, inny news, news numer dwa, słuchajcie. Nie, słabe tematy, ale takie dużo ich jest, ale nieważne. Potem jeszcze czytamy wasze komentarze, nieważne. Budżetowy klon Steam Decka zapowiedziano. I mnie ten news zainteresował, bo to jest o tyle ciekawe, że. To jest fajne dla ludzi takich jak ja, którzy na przykład, ja bym sobie kupił Steam Decka, to ja bym tam nie grał w Elden Ringa, tylko właśnie w Dota czy w Sovereign Syndicate, wiesz, takie gierki indyki, nie? Które zadziałają wam na laptopie jakimś i tak dalej. I to jakiś chiński producent, którego nazwy nigdy w życiu nie słyszałem, bo nazywa się Aya Neo, zapowiedział właśnie taką konsolkę, która wygląda no jak Steam, bardziej jak Switch niż Steam Deck, jeżeli chodzi o wygląd. Tylko ma asymetryczne analogie, jakbyście grali sobie na padzie od Xboxa, dobrze mówię?
Nie, od PlayStation. A tak, od
Xbox ma asymetryczne.
Tak. Znaczy, bo wiesz co, bo ten oryginalny Steam Deck ma na górze dwa, więc...
No właśnie.
To jest w ogóle inaczej niż jakikolwiek kontroler.
No dobra, chodzi o to, że ale tak, wygląd jak najbardziej zbliżony, wiesz.
Wiesz co, tak się zastanawiam, bo...
I kosztuje $300, więc a, no 1400 zł, ale tu jest sprzęt sprzed jakiś procesor sprzed 4 lat.
No ja rozumiem, ale to co, to jakby inne temperatury wtedy były? Skala stopni Celsjusza się zmieniła, czy ja co?
Nie no, ale grasz w tym w minigierki, nie? Jakiś tam, bo nie odpalisz siłą rzeczy jakichś większych tytułów.
No nie, zresztą... nie odpalisz, nie odpalisz. Wiesz, jakby to nie są jakieś topowe placki z tego co widzę, ale... No na pewno gracze będą coś tam próbować odwalać, nie?
I pewnie tak.
Pytanie nawet przy tych mniejszych grach, takie wiesz, starszy sprzęt jeszcze jak ma nam jakiś ten problem i zadyszki, to nawet Dot Age sobie odpalisz.
Nie sądzę, że Dot Age by rozgrzało ajojejo.
Ci wybuchnie.
Nie sądzę.
Czasami te nowe gry, one żyją tylko dlatego, że są nowe, a niekoniecznie dlatego, że tam faktycznie coś
może.
Jest.
Ale no, w każdym razie 16 giga pamięci RAM.
A dzisiaj odcinek?
16 giga pamięci RAM to dużo jak na taki sprzęcik, bo sama firma mówi, że to ma być do fanów lżejszych produkcji indie. Tak sami twórcy tej konsolki tak mówią. I w przeliczeniu, źle powiedziałem, bo ma kosztować 1200 powiedzmy złotych. No więc naprawdę no, 700 mniej niż Steam Deck, chociaż z drugiej strony jak no 700 to z drugiej strony no, nie wiem, czy bym, no tak... poczekam parę miesięcy jednak zaoszczędzę na Steam Decka, może nie wiem, ale w każdym razie ekran LCD.
Zaczął się materiał od, gdybym kupował Steam Decka, to właśnie takiego.
Tak. Natomiast, no ciekawa sprawa, nie wiadomo, czy to będzie w ogóle w Polsce dostępne, bo wiadomo, jak to bywa z takimi sprzętami, nie wiadomo, jaki będzie nakład tego.
AliExpress.
O nie, nigdy nic nie kupowałem na AliExpressie, może poradzę. Nawet ma takie AliExpress ma takie kolorki, nie? Pomarańczowy i biały, czy nie? Czy no, nie ma jakiś logo?
Tak mi się wydaje.
Nigdy w życiu nie byłem na stronie AliExpress.
Że pomarańczowy mają.
Bo zawsze mam takie wrażenie, że po co, jak tam idzie 3 tygodnie i to nie chce mi się czekać na coś.
No tak, ale możesz kupić przecież jakąś dziwną, soniczną, sztuczną szczękę za 20 zł. Nawet za 12, okay. Jak kupisz dwie.
Super sprawa.
Wiesz co chodzi, tam tak, są tak. Jakieś takie dziwne rzeczy, bardzo tanie, nie wiadomo po co. A to mi przypomina, że miałem sobie tam kupić słuchawkę taką, jak od telefonu takiego stacjonarnego, no. Tylko przyczepioną do telefonu komórkowego.
A, to już dawno o tym mówiłeś.
Żeby takie... ją zawsze mieć. Wiem, ale teraz mi przypomniałeś o tym i dlatego to zrobię zaraz po audycji.
Także dajcie znać, co sądzicie o takich sprzętach jakby Steam Deckach, ale bardzo tanich, które są tylko do indyków. A my jeszcze o czym możemy powiedzieć? Na przykład, o, zapomniałem.
Że zima jest. Nie, jest bardzo zimno te słuchacze.
To też, ale zapowiedziano Smite'a 2. Grałeś w Smite'a kiedyś?
Tak. W jedynkę.
Spoko, no tak, bo dwójka jeszcze nie wyszła.
Tak, ale to, czekaj, żebym nie pomylił się. To było takie trójwymiar, to była trójwymiarowa mowa?
Tak. Dobrze. To była bardzo tradycyjna, jest nadal, bo co jak się...
Taka w sensie z widokiem.
Ja w ogóle zobaczyłem tego newsa i sobie pomyślałem, że chwila, to w ogóle jeszcze istnieje, to Smite 1 i okazuje się, że bardzo dużo osób jeszcze gra w Smite 1. Gra zadebiutowała w 2014 roku, w marcu minie 10 lat od premiery.
Szczyt popularności
na
gatunku.
PC-cie. No, to prawda. Wtedy właśnie LOL i Dota, bardziej już LOL święcił wtedy raczej sukcesy. To był podobny okres, mi się wydaje. LOL też wtedy zaczynał
znaczy,
się rozkręcać.
Dota, jeżeli mówimy o Docie, to ja zawsze mam, raczej mi się wydaje, że chodzi o tą Dotę, wiesz...
Moda, brzydkiego.
Dwa, nie o moda właśnie, a. Bo ty teraz chyba miałeś na myśli moda.
Nie, Dota 2.
A Dota 2 to wyszło po LOLu chyba.
Dota 2, Windows 9 lipca 2013, więc rok przed Smite'em.
No tak, ale po LOLu jakby, bo w sensie...
League of Legends.
League to o 2008.
Zaraz zobaczymy, moi drodzy, 2009, okej, okay, no. A to, że po LOLu, to wiem, tak.
No dobra.
Natomiast Smite 2 będzie taki sam jak Smite 1, tylko na Unreal Engine 5, bo okay. Widziałem sporo gameplayów i no dosłownie wygląda jak Smite,
a nie? To nie tutaj jest ta wielka kontrowersja ze skórkami?
A, tak, że nie wszystkie ci przychodzą.
Żadne ci nie przechodzą. Tylko... Otóż deweloperzy zdecydowali się na taki ruch, że jakby zwracają ludziom równowartość skórek, które zainwestowali, żeby sobie wydali w nowej grze na to, wiesz, na skórki. Teoretycznie
no to gdzie jest problem,
spoko,
jakby?
Ale tak, po pierwsze tam widziałem, że ludzie mają wątpliwości co do cen jakby tych skórek, a po drugie, no zbierali te skórki 10 lat, wiesz, masz to jest gra ta sama praktycznie, tylko na nowym silniku. Znaczy, no to też tam
no to jest ten case...
mi argument, że jednak między Unrealem 3 a 5 jest dosyć duży skok i tam, jeżeli chodzi o pewne narzędzia, no to tam nie możesz po prostu sobie przerzucić projektu, bam, masz projekcik, wrzucasz do 5, samo ci wszystko tam żyje i sobie tylko poliszujesz fragmenty. Tylko tam faktycznie trochę roboty to wymaga, no ale no nie wiem, czy uderza do mnie akurat w pełni, bo no jednak skórka...
No właśnie, ja ciekaw jestem, co są takie newsy, że gracze są oburzeni, czy gracze naprawdę są oburzeni. Musiałbym na Reddita Smite'a zajrzeć, no żeby to sprawdzić.
Mi się wydawało, że to właśnie tam społeczność była, ale...
Okej, okay. No bo to jest takie jakby, no bo to jest jednak sequel, nie? To tak samo jak ja zawsze mówiłem o GTA Online, co się będzie działo, nie? Czy gracze nie będą się buntować, że im nie przeniosą wszystkiego do nowego GTA Online na przykład?
A nie przeniosą?
No wydaje mi się, że to zobaczymy, nie? Ale jakby było, gdyby nie przenieśli.
Przynajmniej teraz wiemy, że się dowiemy.
No ale no nie wiem, ciekawa sprawa. Natomiast... Pawłow Exile 2 jest ciekawym przypadkiem, bo tam ci wszystko przeniosą z jedynki. Jak sobie kupiłeś rzeczy i nawet z dwójki, jak zakupisz dwójce, to będziesz miał w jedynce. Bo też kwestia tego, czy jedynka będzie utrzymywana Smite'a, czy też nie. Ale tak jak powiedziałem, pod względem rozgrywki to jest po prostu Smite, czyli macie no, mapkę jak z LoL'a, symetryczna mapa z trzema jakby ścieżkami, z wieżami do rozwalenia i 5 na 5, creepy, wszystko. No, mnie to nawet dziwi w sumie troszkę, że robią... Z drugiej strony rozumiem, no bo robią ewidentnie grę, która ma zastąpić jedynkę, tak to wygląda, nie, bo jest taka sama po prostu gameplayowo. Są jakieś tam zmiany w mocach, może w balansie i tak dalej, ale to jest, no jak pod względem rozgrywki to samo praktycznie, tylko o wiele ładniejsze. Więc nie sądzę, jakby, nie wiem, czy to nowych graczy przyciągnie, ale to nie jest pod to robione, bo nie ma tu żadnych, wiesz, nowości.
Nie, to jest aktualizacja nie... pewnie, bo ta gra już się może rozpadała, wiesz, po tylu latach aktualizowania.
No, aktualizacja po prostu 10 silnika.
Lat, tak, 10 lat tłuczenia aktualizacji do tej samej gry, to tam trochę burda się mógł zrobić.
Nie, no tak mówię, bo jestem teraz skrzywiony właśnie tym Pawłow Exile 2, nie? Bo też robią darmową, też dwójkę, ale zupełnie inna od jedynki będzie.
W 2014 tak? W 2014 roku deweloperzy Smite'a zadali sobie pytanie, co by było, gdybyśmy wzięli teraz bardzo popularny na fali gatunek, bo dopiero co ta Dota wyszła i dodali tam widok TPS, I tak, tak samo
i oczywiście
teraz
gramy w tej grze bogami różnymi, ze wszelkich mitologii i religii. Hmm. No nie ze wszystkich religii, no bo nie gramy Jezusem tam jakimś bogiem, ale tak.
Ale tak, ale teraz sobie zadali pytanie, co by było, gdybyśmy tak samo jak na przykład Overwatch czy te inne gry zrobili taki sequel, nie sequel, co tylko numerek się zmienia, ale to w sumie pewnie będzie ta sama nawet platforma.
Ale propos
tylko lifting zrobimy. Tylko że też chcieli dodać unikalny spin i postanowili wkurzyć całą społeczność tymi skórkami. No. Mi się wydaje, że to jest taka historia. To jest, po prostu lubią być inni.
To jest studio, które lubi wkurzać ludzi, bo oni wkurzyli na przykład ludzi tym, że porzucili Tribes Ascent. Tribes Ascent oni porzucili Hi-Rez, jak dodali tam w ogóle jakieś mikropłatności i był straszny
to
bunt.
To Hi-Rez takie jakieś mi się wydawało tak znajome, ale oni nie robią teraz nowego Tribes.
Na szczęście nie.
Prawa
jakimś cudem, nie wiem jak to się stało, ale teraz Prophecy Games robi Tribes 3.
Wyszło, ale Google, to
Google kłamią.
Bzdura.
Były testy, po prostu wiesz, że mogło się na Steamie kliknąć, okay, sobie dostęp do testów i ja sobie trochę grałem i to jest po prostu Tribes. Jak grałeś w Tribes,
ślizgasz się i się tuczesz.
Tak, z żadnych nowości, wiesz, to jest to samo, więc też tutaj jestem takim trochę, jakby nie przyciągnął za bardzo chyba nowych graczy, no bo jednak, no identyczny jest jak Tribes Ascent praktycznie, tylko ładniejsza grafika,
to dobrze,
więcej broni. I też to było śmieszne w sumie, bo były te testy i w ogóle o nich nie wiedziałem, tylko zobaczyłem przypadkiem na jednym forum posta, że nigdzie nie widziałem już reklamy tego, ani nic takiego. Natomiast jeden plus a propos Tribesa trójki to jest to, że wszystkie bronie nie są, znaczy nie ma żadnych broni hitscanowych, nie? Że każda broń ma projectile, nawet minigun, że musisz celować trochę przed celem, więc to jest bardzo
pozytywne. Co w tej grze jest istotne.
Lata ślizgasz się
super sprawy. Bo tutaj prędkości rozwijane przez graczy to jest coś takiego, że tam ja pamiętam, że to się czasami grało, tam niby na drugim końcu mapy jest ta flaga na przykład do wzięcia i na kilka bany hopów takich przez pół mapy, bo tam w tej grze jak się skacze, to się skacze z rozmachem, w sensie po ślizgu takim. Wiecie jak czasami w FPS-ach sieciowych, czy generalnie w grach takich bardziej akcji
macie ślizgi, to tutaj
ślizgi, tak, to jest
no to jest gra narciarska trochę.
The game. Trochę tak, narciarski FPS.
No. Tylko powrót do tej gry był straszny, bo strasznie się odzwyczajasz od takiego stylu rozgrywki. Nie, bo nie ma tego w żadnym innym shooterze. No. A także dajcie znać, czy gracie w Smite'a albo w Studio Hi-Rez.
Albo w Tribesa.
Tak, a my jeszcze mamy jeden temacik może. No Frostpunk 2 już powiedziałem, że fajnie wygląda. Elden Ring może zaraz będzie, bo ludzie się podniecają, że dodano na Steamie wczoraj, moi drodzy, dodano wpis a propos jakiegoś DLC do Elden Ringa bez nazwy. Unknown App dodano jakieś tam w SteamDB.
Znaczy, bo to jest konkretnie DLC, tak? Bo w sensie jakieś update'y tak były cały czas, natomiast widzę tutaj na tym.
Więc możliwe, że zbliża się zapowiedź daty premiery DLC. Nie, że samo DLC się zbliża raczej, ale
właśnie dziwiło mnie, że, bo według ostatnio przecieków faktycznie ono ma wyjść teraz jakoś w pierwszej.
Ja nie chcę teraz.
W pierwszym kwartale.
Nie.
Ale ja jestem ciekaw, jak to się stało, że oni na The Game Awards nie zapowiedzieli, kiedy to wyjdzie. Czy oni tam do ostatniej chwili to kręcą, myślisz?
Nie wiem. Może im się coś opóźniło, chociaż mówili, że prace idą dobrze, ale nie wiem. W każdym razie nie śpieszy mi się. Ja bym chciał, żeby to wyszło w lipcu. Chociaż nie, bo to będzie, kurde, final. Sierpień.
A może na Xboxowej imprezie po prostu.
Chyba, że
zapłacił im pan Microsoft za ogłoszenie swojej dodatku premiery. Premiera jest!
Raczej nie,
macie na Game Passie.
Raczej nie, bo to byłby ten, bo to jest Xbox Showcase konkretnych gierek, więc
nie,
raczej
no
wątpię.
Tak, nie,
ale zobaczymy.
Oni już nie robią tych takich ogólnych, tak, chyba, tak, bardzo poza wakacjami.
Fajnie będzie wrócić w każdym razie do Elden Ringa Shadow of the Earth 3, kiedyś się ukaże. W lutym jest dużo JRPG-ów, więc niech nie wychodzi w lutym. Ani w marcu, bo w marcu będę grać w Finala na 7, Rebirth. To było na tyle tak naprawdę.
Zmyślasz te gry.
To było na tyle, moi drodzy. Przechodzimy do...
To był naprawdę ostatni news.
Tak, bo no co, pojawiła się oferta pracy od twórców Battlefielda, że zatrudnią kogoś, kto im zrobi najbardziej realistyczną i ekscytującą destrukcję w historii Battlefielda i w branży gier wideo.
Boże, wyobrażasz sobie wykorzystywać ogłoszenia o pracę do reklamowania swojej przyszłej gry?
Co jest o tyle ciekawe, że Battlefield, bo ja grając teraz 2042 sobie tak zorientowałem się, że w sumie to nie ma już destrukcji w Battlefieldzie, nie?
Spoko, jest The Finals.
A grałeś dużo w ten? W 2042 czy w ogóle nie grałeś?
To jest ta nowa, czy najnowszego to jest ta poprzednia, co była w przyszłości?
Najnowsze,
a tego najnowszego sporo grałem, sporo.
To tam nie ma destrukcji. Są tam jakieś chatki, czasem jakieś
to
mapy,
takie,
jedna chatka.
Tak, takie predefiniowane, ale bardzo mało tych punktów.
I potem jak sobie wrócisz do piątki
ale
nawet.
Ale znaczy, że mapa się rozwala. Ale to takie, nie ma tej organiczności w tym.
Więc jak sobie wrócisz do piątki czy do jedynki, to tam ta destrukcja jest o wiele bardziej zauważalna. Jak są budynki piętrowe i tak dalej. Więc to mnie tak przypomniało, że w sumie kurde, no fajnie, bo jakby wrócili jednak do tej destrukcji, chociaż trochę. No bo Finals pokazuje, że to się da zrobić. Nie?
I da się zrobić na niezłą skalę i przy dużej płynności, chociaż warto zaznaczyć, że jednak tych graczy na mapie jest dużo mniej niż w Battlefieldzie.
No tak, ale niech chociaż wrócą do poziomu, wiesz, tak. Właśnie z jedynki, nie? Czy coś tak, takiego. Tak, tak. Więc dajcie znać, czy ten skin się za destrukcją w Battlefieldzie, a my przechodzimy do odpowiedzi na pytanie z poprzedniego odcinka. Zapytaliśmy was, jaką grę, jakiego RPGa powinni stworzyć twórcy Baldur's Gate 3, no bo jak ci nie było, to mówiliśmy o tym, że Sven już mówił, że ma pierwszy akt czegoś tam.
Pierwszy akt Divinity Original Sin 3.
Mówi, że się nie spodziewamy, więc moim zdaniem...
Divinity Original Sin 3 się nie
spodziewamy. Ja chcę science fiction jakieś, mówiłem.
Ja chcę Divinity Original Sin 3, dziękuję. Ja chcę dobre gry, a nie jakieś science fiction.
Mr. Drood napisał, w uniwersum Shadowrun są orki, magia, cyberpunk. System turowy sprawdził się w Returns, Dragonfall, Hong Kong. Mogliby spokojnie skopiować system walki z BG3, silnik też by się sprawdził.
No dobra, zmieniam zdanie, wolę to.
Ale...
niż Divinity. Ale nie, tak szczerze mówiąc...
Powiedzieć, że Hybrid Schemes mogłoby zrobić, ale oni mają teraz problemy po tym, jak Lightplanters League się nie sprzedało i prawie ich tam chyba zwolnili.
Ja w ogóle bawi mnie trochę, bo bardzo często, super. Kiedy studio jakieś zrobi bardzo dobrą grę, ale w jakichś konkretnych warunkach, czyli nie wiem, Obsidian zrobił New Vegas, czy tutaj Baldur's zrobili, w sensie Larian zrobił Baldursa, czyli sequel nie swojej jakby serii, to zawsze potem kolejne pomysły ludzi to jest na zasadzie, no to oni teraz powinni zrobić sequel do tej kolejnej serii, do której nie mają praw.
Jeszcze niektórzy mówią o Arkanum.
Tak, jakby, że konkretnie wymieniają.
Dlatego ja, teraz... jako porządny człowiek mówię, zróbcie nowe IP sci-fi, science fiction jakiś, bo jest za mało JRPG-ów, znaczy RPG-ów, przepraszam, science fiction.
No bo warto, trzeba pamiętać, że to Divinity to jest taki ich, to nie jest tylko Divinity Original Sin, tylko to jest ich takie dziecko.
Całe uniwersum, tak.
Tak,
tysiące lat tam lore.
Od lat wydają to w wielu formatach, bo oni, może właśnie coś innego, bo oni...
Dragon Commander.
On super... teraz powiedział niby pierwszy akt, no to ja podejrzewam, że... Chyba, że to, że się nie spodziewamy, to po prostu kolejna gra Divinity, ale właśnie nie RPGowa. Bo tam wspomniałeś Dragon Commandera, na przykład gdzieś latało z pokami. Są jakieś takie bardziej... Są hack and slash'e te pierwsze, tak? To bardziej takie diablowate były te gry.
W sumie prawda, no. Bo on też kiedyś mówił, że to ma być mniejsza gra, to może właśnie to będzie mniejsza gra przez to, że to nie będzie RPG, pytanie, tylko właśnie hack and slash, nie?
Pytanie, czy to była prawda, czy to był co-op, bo on, na dzień dobry, jak ta gra wychodziła i tam było dużo szumu, ile tam jest dialogów, ile tam jest wszystkiego, nie? Tam pamiętasz, te staty latały po sieci, no to oni wszyscy, i wszyscy ci deweloperzy wspominali, że już no dość, to taki wielki projekt, ale już może wystarczy. I on wtedy powiedział, no tak, to na fali tego, wiesz, że no nie, już naprawdę nie będziemy takich...
Żeby uspokoić się.
Tak, a tymczasem oni tam, no dobra, to słuchajcie, to jeszcze tylko jeden systemik dodamy. Tak. To może, wiecie co?
To może jeszcze podwoimy liczbę dialogów.
Tak, tutaj może tak tego, ale spokojnie, to jeszcze tutaj dodajmy 3 zakończenia.
No i przynajmniej nie mają jakichś deadline'ów może strasznych.
No tak, tam mam wrażenie, że w ogóle nie było żadnych newsów o problemach.
Joseph
w studiu.
No bo to socjalistyczna Belgia. Tak. Europejska, więc tam mają różne takie prawa. Tak. Joseph pisze, w klimacie cyberpunka albo Warhammera 40 000.
No.
Spoko uniwersa OB? Znaczy OB? Nie umiem mówić już.
Takie coś właśnie typu science fiction, czy właśnie Warhammer, czy Shadowrun, czy coś takiego, takie bardziej współczesne, tak? Technologicznie też. Bardzo fajnie by się mieszało z tym systemem zniszczenia i z tym systemem, powiedzmy, mieszania się różnych elementów, który jest w Divinity, czy w pewnym tam stopniu w Baldursie, wiesz, bo bardzo, bardzo oni lubią otoczenie, tak, żeby było interaktywne, tak, na maksa, wiesz, żeby wybuchały rzeczy, żeby dało się gdzieś
No właśnie, w science fiction możesz dodać różne elementy, nowe kałuże różowego płynu, kałuże filtrowego, jakiegoś
płynu. Tak, sam wymyślasz, co one robią. W sensie, no tutaj też mogłeś. I nawet są, ale...
Ale mniejsza. Artur Nowik. No. Nie ma czasu, Paweł, nie możesz
już komentować. Wiem, już wystarczy.
Za późno przyszedłeś.
Koniec.
Artur pisze, no ja bardzo popieram słowa Zdana, to ja. Sci-fi, cyberpunk może trochę postapo i tak do 20 godzin. No czyli się zgadzamy. Marcin Glazik pisze, nowe Star Wars.
Do 20 godzin to wy chyba będziecie grali w ten, ten pierwszy akt, co oni będą tak early jako early access trzymać.
Marcin proponuje nowe Star Wars, w sumie spoko, czemu nie. Król Sucharów na bank robi BG3 na Switcha, pierwszy akt już zrobiony. Tak, na pewno. To chodzi.
Tak.
Liczy się jako pierwszy żart Suchara. I Padre Misty pisze to, co ty, czyli pora na Divinity 3.
Czyli... Tak, tylko właśnie ten jest to, no, jestem ciekaw. Bo tak teraz już się rozmarzyłem o tych wszystkich innych. możliwościach. Nie, no zobaczymy. Jak zrobić Dragon Commandera?
Jak chcesz, możemy zrobić osobny materiał o tym naszych rozmyślaniach.
Cieszy mnie, że taki wyszedł ten Baldur, że ludzie się, że jak wyszedł news, bo kiedyś jak był Larian, to jakby wyszedł taki news, że on tam...
Coś robią.
No tak, bo on na Twitterze tam wspomniał, jeżeli się... tak. I to ja bym to zauważył, przyszedł i jakbym ja o tym powiedział, to byłby z tego może news, jakby mi Fidon pozwolił. Tak. A teraz jakby to jest news.
No. I też Sven na Twitterze pisał, że siedzi w kącie i się przejmuje, że on nie umie pisać i w ogóle jest do niczego. Także smutno. Co ta branża robi z ludźmi?
Chyba trzeba kupić kolejną kopię.
Tak. Stary Dziadzio pisze. Cześć. Ja bym widział złożoną grę na jakieś 10-15 godzin z dużym replayability od Lariana. Cokolwiek innego niż typowe fantasy, może postapa albo science fiction, albo najlepiej to kopię Falloutów 1 i 2. Akurat postapo jest moim zdaniem dużo takich indie gierek.
A wy nie daliście, widziałem tydzień temu na tym, na miniaturce Larian robi Fallouta.
Nie,
albo
niestety,
coś w tym stylu.
Niestety nie. Dariusz pisze postapo z zombiakami. W sumie, no to Fallout, nie? Tylko, że gula, nie zombie. Tomasz pisze, chciałbym mieszankę Baldur's Gate, czyli rzut izometryczny, inny element RPG oraz uniwersum w stylu Mass Effecta. Czyli podsumowując, taki Mass Effect z rzucie izometrycznym. Czyli, Exodus powstaje, to w sumie będzie, to nie będzie rzut izometryczny, ale...
Czyli w ogóle nie tak jak trzeba.
Kurde. Ale no, no, może nam chodzi o to
Space
samo.
Space Opera generalnie.
Space Opera, tylko że rzut izometryczny. I tam, dla mnie akurat perspektywa nie ma znaczenia. Mogą sobie robić jaką chcą. To może być FPP, to może być TPP, to może być rzut izometryczny.
No ja lubię tą ich jakby, no bo znaczy, no ja ich lokacje są takie bardzo urokliwe i dopracowane,
no to prawda,
nie?
To prawda.
I pod różnymi kątami można sobie oglądać, a jednak trochę inaczej to jest, jak to z pierwszej osoby widzisz, albo jakoś tam no,
Leon Wolf,
z poziomu ziemi.
Leon Wolf pisze, tym razem wolałbym mniejszą grę AA na 12 godzin, max. To się w sumie powtarza, bo to ja to mówiłem, ale widzę, że parę osób też powtarza, że chcieliby mniejszego RPG od nich, bo chyba to jednak ludzi przytłoczyło, nie, że to jest ponad 100 godzin.
Nie,
często.
Ludzie grali i się bawili dobrze, ja mi się wydaje, że to jest inna kwestia. Hmm. Zawsze, kiedy mówimy o długości gier, to ludzie u nas w sekcji komentarzy i my też mówimy, że chcemy długie gry, krótkie gry, że takie 20 godzin to jest optimum, że fajnie byłoby wrócić, a po prostu fakt, że Baldur został dobrze przyjęty, to jest kwestia, że on jest dobry, a nie, że on
to też
trwa, wiesz,
nie, mi też chodzi o to, że jakbyś zrobił krótką grę, to można by zrobić na przykład więcej, wiesz, branching, 100, wiesz, o co
albo
chodzi.
Można wydać, można zamiast robić grę na 100 godzin, można wydać 5 dodatków, czy tam ten i 120
nie, no,
godzin
ale
zrobić.
Wiesz, no jak masz mniejszą grę, to łatwiej ci zrobić różne ścieżki, story, że naprawdę się rozgałęziają, niż 100
no,
godzin.
Tak, tak, ale to od tego mają prolog, nie? Bo potem to no zawsze tak. Jest tak, że oni robią to intro, ten prolog i on jest taki mega doszlifowany, dopracowany, tam wszystko ten. I na premierę trochę tych bugów jest w...
Nie, działało.
Nie, to nie tak, że mi tam nie działało, chociaż niektórzy ludzie mówili, że u nich było gorzej. Ale wiesz, trochę tam bugów gdzieś tam w zakończeniu czy w trzecim akcie się pojawia i tylko, że oni są sprytni, bo oni wiedzą, ile te gry trwają i po premierze cisną te update'y i pamiętam, że tam dosyć duże były te listy poprawek dwóch pierwszych czy trzech. No ale do tego czasu, jak oni to poprawili, to ludzie akurat doszli do trzeciego aktu i już były naprawione.
Night D pisze, nie dziękuję, wolę stosunki w realu niż gwałcić trolle. Ta gra jest chora. Ok. Tam nie było takiego chyba wątku. Nie możemy, bo nas YouTube zablokuje, nie możemy mówić tego słowa. Wydaje mi się. I to tak nieironicznie. Atsun22 pisze, to chyba podczas ogrywania Weird West naszła mnie myśl, że chętnie ograłbym takiego RPGa w westernowych klimatach. Czuję w tym ogromny potencjał. Chciałbym też coś w tematyce wampirów, wilkołaków. O, mogliby zrobić w sumie RPGa, mogliby zrobić Bloodlines. Oni, nie? A może połączyć jedno z drugim i niekoniecznie od Lariana, ale jeżeli już, to może coś krótszego, bo jeszcze żadnej gry nie skończyłem.
No to zagraj w starsze gry, to skończysz.
No, w sumie. Pierwsze Divinity.
Raczej Dragon Commander albo coś takiego.
Icon pisze, jeżeli chodzi o RPG, to ja bym bardzo, bardzo chciał grę dziejącą się w czasach współczesnych i jakiś taki klimat szpiegowski Alpha Protocol. Polecamy, od naszego ulubionego studia. Nie działa za dobrze, ale fajna story.
No, jak sobie ściągniesz moda, że
też działa.
Celownik działa.
Tak.
No bo tak, ja miałem ten system.
A,
taki...
sorry. Pisze Icon potem, Alpha Protocol to jedyna gra, która przychodzi mi na myśl w takim settingu, ale ona była większym drewnem niż Gothic. Wątpię, że chciałbym, żeby to robił Larian, bo mi się RPG w ich stylu nie podobają. Ale Lariany niech zrobią coś w stylu Arcanum, niech łączą settingi steampunk z fantasy czy coś. W to może nawet i ja bym zagrał. Szymon pisze, ja bym
to
widział...
To w Baldursa nie grałeś?
Ja bym widział RPG osadzonego w realistycznym średniowieczu na modułę Kingdom Come, tylko nie z pierwszej osoby. Z ciekawymi postaciami, realnymi wyzwaniami tamtych czasów, czyli na przykład przeżyć... dłużej niż 30 lat, bez magicznych i fantastycznych motywów. No, to moim zdaniem specyficzny setting. Ja nie wiem, czy bym tak bardzo chciał aż takiego RPGa.
No, bo ja Kingdom Come... kto by go robił, ale no. Właśnie Kingdom Come miał urok, bo to była
musisz gra... być bardzo zainteresowany historią, wydaje mi się.
No tak, bo system walki był fatalny. ale nie, ta gra jakby jest spoko, tylko że nie ma, ja nie wiem ile jest miejsca na rynku na takie gry, wiesz o co chodzi, że jakby to miał być taki
tym bardziej, że powstaje
większy RPG, to ja nie wiem czy bym przetrwał, przecisnął się
no,
przez
tym
to,
bardziej, wiesz. Że powstaje drugie Kingdom Come cały czas, oni to robią tak. Tam, piłują to.
Jestem ciekaw, czy tym razem jakby
będzie lepsze.
Będą bardziej, nie, to była bardzo dobra gra, taka szokująco dobra, jak się gdzieś tam w nią wsiąkło. Ale no, było tam sporo takich niedopracowanych rzeczy i też widać było, że ambicje musieli trochę cofnąć, że mieli jakieś pomysły, jakieś, wiesz...
Na pewno zrobili najładniejsze lasy w takich grach.
Tak, ja pamiętam, że to jest pierwszy materiał z tej gry, który zobaczyłem, to jakoś przed premierą pokazywali ściółkę leśną i że to na Crysisa silniku je tak... Wow, ale to wygląda! I potem już tylko zawsze jak ten padał... Wiesz, ten tytuł, to sobie myślałem, o, to ta gra ze ściółką leśną. Tak.
Haker pisze, Haker CS. Lariani i Baldur to nie moja bajka, ale co do Nintendo, mam tak samo jak Mateusz Zdanowicz, to ja, Mateusz Zdanowicz, kanał M Zdanowicz na YouTubie. Czekam na to Nintendo Direct, chcę wiedzieć, czy wydadzą nowego Switcha. Celowo nie ogrywam Zelda Tears of the Kingdom, bo liczę na ogranie jej w lepszej jakości i w 60 klatkach na nowej konsoli. Jeżeli jej nie pokażą, to będę zmuszony ją grać w tych 20 FPS-ach, bo przejść trzeba. Albo po prostu kup tą Zeldę, zagraj na PC-cie, jak masz PC-ta na emulatorku. No i mamy też już ze 100 godzin w Mario Kart z moją żoną, a jak wiadomo nowa konsola to nowe karty. Pozdrawiam Szpakson. A Szpakson z Spotify, witamy. Właśnie nie wiem jak oni zrobią nowego Mario Karta, bo to jest taki problem, że w tym nowym Mario Karcie, w tym Mario Karcie, który jest teraz, jest wszystko, nie? Mhm. Tam jest wszystko, tak samo w Smash Bros. Jest wszystko, masz wszystkie
no
postacie,
tak, ale to...
więc jak zrobisz sequel? Nie wiem.
To jak Mortal.
Bardziej chodzi o mechaniki, nie? Wiesz.
No, jak Mortal zobaczymy. Kombat 1. No, ale to jednak, że degradujesz wszystko i ten, nie wiem, ale
tak?
Chyba, że będą po prostu re-release robić tego samego.
Po prostu muszą jakieś nowe mechaniki wymyślić, tylko to jest temat na inny raz.
Że na 5 graczy.
Tak, tylko i koniec. Absyrtos Medea, coś w świecie Warhammera Fantasy lub 40 tysięcy? No to tak, już taka propozycja padła, to by było ciekawe. I mamy jeszcze Króla Sucharów, który już pisze o Spotify, ale tu też pisze, ej, że mój komentarz jest czysty niczym tyłeczek Elfiej Panny. To jest z tego, z... To Baldur's Gate, to Minsk chyba mówił takie rzeczy. Czy, no dobra,
może otworzyć, nie wiem.
Moim zdaniem Larian powinien wziąć na warsztat uniwersum profesora Tolkiena. Od czasów trzeciej ery na PS2 to takie Final Fantasy, tylko Władca Pierścieni. I dwóch super strategii, nie było jeszcze żadnej naprawdę dobrej gry osadzonej wśród ziemi, nie licząc Gloom'a. Szedło w Mordor, było spoko moim zdaniem. Nie wiem jak tam z lore, ale było fajne gameplayowo. PS, jak jest ulubiony miesiąc Gloom'a? Maj, Precious. PS2, jaką kategorię na pomarańczowym serwisie uwielbia Legolas? Lęb asy. Bo as. Przez 2S. Dziękujemy, Krus Harów. Jak zwykle odcinek super boomerskie XD dla was. Dziękujemy, pozdrawiamy też.
A, bo chwilę mi zajęło, co to jest pomarańczowy serwis.
No,
bo ja pomyślałem od razu o jakiejś...
AliExpress.
Bo gadaliśmy o AliExpressie, tak? Pomyślałem o tym.
Pytanie z odcinka, moi drodzy. Czy graliście kiedyś na Ubisoft Plus, czy w ogóle korzystaliście z tej platformy streamingowej? Z ilu platform takich abonamentowych korzystacie regularnie i co o nich sądzicie? Dajcie znać, czy przyzwyczajacie się powoli do odstawiania pudełek, czy też nie. To by było na tyle od nas, to był 584 odcinek GNM+.
I czy czujecie, że jesteście tacy sami jak jakaś szycha z Ubi, która też ma pudełko jakby,
tak,
co?
Tak, on też ma pudełko.
Trzeba w pudełku, bo się wstydzi pokazywać swoim znajomym płyty, bo jak przychodzi do niego na przykład szef na obiad
to włącza wszystkie monitory i abonamenty.
Tak, i sprawdza, czy jest zasubskrybowany tu i tam, no bo trzeba pracować sobie na firmę.
Wiadomo.
Pudełka i jak po co ci to? Przecież możesz mieć to na naszej platformie i mu wyrzuca za okno.
Tak było. Zdajcie znać, to by było na tyle. Byliśmy z wami ja, Mateusz Zdanowicz oraz
Paweł Strachera.
Do usłyszenia na razie, cześć. Chyba tak się żegna zawsze Mateusz Widut.
A możesz więc... masz okazję się samym
tak,
pożegnać.
Ja taki,
bardzo
wiesz...
lubię, kiedy prowadzę plusa, bo mogę jak chcę. A ty musisz jak Mateusz drugi. Jakby jest więcej Mateuszów na świecie, jest dwóch.
Dobra, no to słuchajcie, no to nara, nie? Siema.